Lekcja piąta, 30 stycznia. Szlachetny Książę Pokoju. Sobota, po południu, 23 stycznia. Tekst pamięciowy, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę Pokoju. Księga Izajasza 9:5. Dr Robert Oppenheimer, 1904-1967, który nadzorował skonstruowanie pierwszej bomby atomowej, wystąpił przed Komisją Amerykańskiego Parlamentu. Zapytano go, czy istnieje jakiś sposób obrony przed tego rodzaju bombą. Z pewnością, odpowiedział fizyk. I co to za sposób? Oppenheimer popatrzył na milczących członków komisji czekających na odpowiedź i odrzekł, pokój. Pokój jest odwiecznym ludzkości marzeniem, którego urzeczywistnienie ciągle się nam wymyka. Szacuje się, że od początku zapisanej historii świata zupełny pokój panował jedynie przez 8% czasu. W dziejach ludzkości złamano co najmniej 8000 traktatów pokojowych. Podczas półwiecza po zakończeniu I wojny światowej, która miała być końcem wszelkich wojen, panowały 2 minuty pokoju na każdy rok wojny. W 1895 roku szwedzki chemik i przemysłowiec Alfred Nobel, 1833-1896, wynalazca dynamitu, ustanowił fundusz finansujący doroczną nagrodę dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do pokoju. Jednak w naszych czasach zdarzało się, że przyznawano tę nagrodę osobom odpowiedzialnym za udział w gwałtownych konfliktach zbrojnych. W tym tygodniu będziemy czytać o jedynym, który może zaprowadzić prawdziwy i wieczny pokój. Niedziela, 24 stycznia. Koniec utrapienia dla Galilei. Dlaczego Księga Izajasza 8:23 zaczyna się słowem lecz? Na jaką istniejącą różnicę wskazuje to słowo? Księga Izajasza 8:23. Lecz nie będzie zaćmione to, co znosi ucisk. Jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona i na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską, za Jordanię i okręg Pogan. W Księga Izajasza 8:21-22 opisano beznadziejny stan tych, którzy zwracają się ku okultyzmowi zamiast ku prawdziwemu Bogu. Gdziekolwiek spojrzą, widzą trwogę i nieprzenikniony mrok. W przeciwieństwie do tego przyjdzie taki czas, że kto znajduje się teraz w ucisku, nie będzie pozostawał w ciemności. Księga Izajasza 8:23 Biblia Romaniuka. Mieszkańcy Galilei zostali wskazani jako ci, którzy otrzymają szczególne błogosławieństwo w postaci wielkiego światła. Naród miał się rozmnożyć i radować tym, że Bóg złamie kij jego dozorcy. Region Jeziora Galilejskiego jest tu wskazany z tego względu, że został podbity jako jedno z pierwszych terytoriów Izraela. W odpowiedzi na prośbę Achaza o pomoc Tiglat-Pileser III zajął Galileę i Zajordanię należące do Królestwa Izraelskiego, uprowadził część ludności do niewoli i zamienił te terytoria w asyryjskie prowincje. Zatem przesłanie Izajasza mówi nam o tym, że te krainy, które jako pierwsze zostały podbite, jako pierwsze doczekają się wyzwolenia. Kim posługuje się Bóg, by wyzwolić swój lud? Zobacz Księga Izajasza 9:5-6. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Kiedy i jak wypełniło się proroctwo z Księga Izajasza 8:23-9:4? Zobacz Ewangelia Mateusza 4:12-25. Księga Izajasza 8:23. Lecz nie będzie zaćmione to, co znosi ucisk. Jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona i na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską, za Jordanię i okręg Pogan. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Ewangelia Mateusza 4:12-25. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. I szły za nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i zza Jordania. Nic dziwnego, że wczesna służba Jezusa miała miejsce właśnie w Galilei, gdzie niósł nadzieję, głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym, uzdrawiając chorych i uwalniając osoby opętane przez demony. Widzimy tu doskonały przykład tego, jak Biblia posługuje się wydarzeniami starotestamentowymi jako zapowiedzią tego, co stanie się w czasach nowotestamentowych. Pan często przedstawia mieszane obrazy wydarzeń z różnych er, jak w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy Jezus połączył zniszczenie Jerozolimy w 70 roku naszej ery ze zniszczeniem świata okresu czasu. Gdyby ktoś zapytał cię, z czego wybawił, wyzwolił cię Jezus, jak odpowiedziałbyś na to pytanie? Jakie osobiste świadectwo o mocy Chrystusa działającej w twoim życiu możesz przedstawić ludziom? Poniedziałek 25 stycznia. Syn jest nam dany. Jest tu mowa o trzecich szczególnych narodzinach w księdze Izajasza, po narodzinach Immanuela i Maherszalal Haszabaza. Co jest szczególnego w dziecku, o którym jest mowa w księga Izajasza 9:5-6? Księga Izajasza 9:5-6. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Zwróć uwagę, że ów Zbawca ma kilka imion / tytułów, które opisują go na różne sposoby. Na starożytnym Bliskim Wschodzie królowie i bogowie mieli liczne imiona, co podkreślało ich wielkość. On jest cudowny. Tym samym słowem boski posłaniec Jahwe przedstawił się ojcu Samsona, po czym wstąpił do nieba w dymie ofiary złożonej na ołtarzu przez Manoacha, co miało zapowiadać jego ofiarowanie ponad 1000 lat później. Został wprost nazwany Bogiem, Bóg Mocny i Wiecznym Stwórcą, Ojciec Odwieczny, Adama, Syna Bożego. On jest królem z rodu Dawida, a jego królestwo pokoju będzie trwać wiecznie. Zważywszy na te cechy, imiona, tytuły, kim jedynie może być ów syn, który został nam dany? Niektórzy ludzie usiłowali utożsamiać go z królem Chizkiaszem, ale opis zawarty w 9 rozdziale Księgi Izajasza daleko przewyższa człowieka, choćby nawet władcę. Tylko jedna osoba pasuje do tego opisu, Jezus Chrystus, Syn Boży i Stwórca Wszechświata, który został nam dany, by nas zbawić i obdarzyć pokojem. Otrzymał on wszelką władzę w niebie i na ziemi i zawsze jest z nami. Zachowując pełnię swojej boskości, stał się także na zawsze w pełni człowiekiem, współczującym nam w naszych słabościach. Dziecię narodziło się nam na zawsze. Gdy Chrystus przyszedł na nasz świat, szatan był na ziemi i walczył o każdą pięć ziemi, jaką posuwał się on, Chrystus, naprzód na swej ścieżce od żłobu do Kalwarii. Szatan oskarżył Boga o to, że wymagał od aniołów samozaparcia, podczas gdy sam nie wiedział, co ono znaczy, i że on sam nie poniósłby żadnego wyrzeczenia dla innych. Było to oskarżenie, które szatan wysunął przeciwko Bogu w niebie, a potem, gdy zły został wyrzucony z nieba, nieustannie oskarżał Pana o nadmiernie wymagającą służbę, której on sam nie chciałby świadczyć. Chrystus przyszedł na świat, aby stawić czoło tym fałszywym oskarżeniom i aby objawić Ojca. Co powyższy cytat mówi nam o charakterze Boga? Wtorek 26 stycznia. Rózga gniewu Bożego. Księga Izajasza 9:7-10:34. Wyjaśnia Księga Izajasza 8:23-9:4, gdzie przepowiedziane jest wyzwolenie dla ludu pogrążonego w ciemności, który zaufał niewłaściwej mocy i padł ofiarą najazdu i ucisku, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Księga Izajasza 9:3. Przeczytaj o cierpieniach ludu Bożego opisanych w Księga Izajasza 9:7-10:34. Porównaj je z przekleństwami wymienionymi w trzecia Księga Mojżeszowa 26:14-39. Dlaczego Bóg karał swój lud etapami, a nie od razu? Jak świadczy to o jego charakterze i zamierzeniach? Księga Izajasza 9:10:34. Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela. I poczuł je cały lud, Efraim i mieszkańcy Samarii, którzy w pysze i w wyniosłości serca tak mówią, mury z cegły runęły, wybudujemy je z kamienia ciocanego, sykomory wycięto, zasadzimy cedry. Lecz Pan pobudzi przeciw niemu jego wroga, Resyna, i podburzy jego nieprzyjaciół Aramejczyków od wschodu, a Filistyńczyków od zachodu. I pożerą Izraela całą paszczą. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Lecz lud nie nawraca się do tego, który go smaga, i Pana zastępów nie szuka. Dlatego Pan odetnie Izraelowi głowę i ogon, kiść palmową i sitowie w jednym dniu. Głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. Dlatego Pan nie oszczędza młodzieńców jego i nie lituje się nad jego sierotami i wdowami. Bo to wszystko niegodziwcy i złoczyńcy, a każde usta mówią niedorzeczności. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Gdyż bezprawie rozgorzało jak ogień, pożera cierń i oset i zapala gęstwinę leśną, tak że ta się unosi w słupach dymu. Z powodu gniewu Pana zastępów wypalona jest ziemia, a lud stał się pastwą ognia, nikt nie lituje się nad swoim bratem. I porywają to, co z prawej strony, ale nadal są głodni, pożerają to, co z lewej strony, lecz nie są syci. Każdy pożera ciało swojego bliźniego. Manasses Efraima, a Efraim Manassesa, a obaj razem Judę. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. A cóż uczynicie w dniu nawiedzenia i burzy, która z daleka nadejdzie? Do kogo będziecie się uciekali po pomoc i gdzie pozostawicie swoje bogactwo? Pozostaje wam tylko skulić się wśród więźniów lub upaść wśród zabitych. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Biada Syryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku jest rózga mojej zawziętości. Poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu i przeciwko ludowi mojego gniewu powołam go, aby brał łup i grabił, i podeptał go jak błoto na ulicy. Lecz on nie tak sądzi, a jego serce nie tak myśli, bo umyślił w swoim sercu zniszczyć i wytępić niemało narodów. Mówi bowiem, czyż wszyscy moi wodzowie nie są królami? Czy Skalno nie stało się tak jak z Karkemisz, a z Arpadem tak jak z Hamatem? Czy z Samarią nie tak jak z Damaszkiem? Jak moja ręka dosięgła pań z dwbożków, których posągi były liczniejsze niż jeruzalemskie i samaryjskie, jak uczyniłem Samarii i jej bałwanom, tak uczynię Jeruzalemowi i jego bałwanom i stanie się, że gdy Pan dokona całego swojego dzieła na górze Syjon i w Jeruzalemie, wtedy ukaże owoc pychy serca króla syryjskiego i chępliwą wyniosłość jego oczu. Rzekł bowiem, uczyniłem to mocą swojej ręki i dzięki swojej mądrości, gdyż jestem rozumny, zniosłem granice ludów i zrabowałem ich skarby, i jak mocarz strąciłem siedzących na tronie. I sięgnęła moja ręka po bogactwo ludów jakby po gniazdo, a jak zagarniają opuszczone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię, a nie było takiego, kto by poruszył skrzydłem albo otworzył dziób i pisnął. Czy siekiera puszy się przed tym, który nią rąbie? Czy piła wynosi się nad tego, który nią trze? Jak gdyby laska wywijała tym, który ją podnosi, jak gdyby kij podnosił tego, który nie jest z drewna. Dlatego Pan, Pan zastępów, ześle na jego tuszę suchoty, a pod jego potęgą zapłonie ogień jak pożar. I światłość Izraela stanie się ogniem, a jego święty płomieniem, który w jednym dniu spali i pochłonie jego ciernie i oset. Zniszczy doszczętnie wspaniały jego las i sad, i będzie tak, jak gdyby umierał śmiertelnie chory. A pozostałych drzew lasu będzie tak niewiele, że chłopiec będzie mógł je spisać. I stanie się w owym dniu, reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, świętym izraelskim. Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga mocarza. Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan zastępów dokona zagłady na całej ziemi. Dlatego tak rzecze Wszechmocny, Pan zastępów, ludu mój, który zamieszkujesz Syjon, nie bój się Asyrii, która cię bije laską i podnosi swój kij na ciebie, jak niegdyś Egipt. Gdyż jeszcze króciutka chwila, a ustanie zapalczywość, a mój gniew będzie ku ich zagładzie. I Pan zastępów będzie wywijał nad nim batem jak wówczas, gdy pobił Midianitów przy skale kruka, i podniesie swój kij nad morzem, jak niegdyś nad Egiptem. I stanie się w owym dniu, i jego brzemię ustąpi z twojego grzbietu i z twojego karku zniknie jarzmo. Wyruszył z Rimon, uderza na Ajat, przechodzi przez Migron, w Michmas zostawia swój tabor. Przechodzą przez wąwóz, nocują w Geba. Drży Rama, z Gibei Saulowej uciekają. Krzycz głośno, Galim, nasłuchuj, Laisza. Odezwij się do niej, Anatot. Madmena błąka się, mieszkańcy Gebim szukają schronienia jeszcze dzisiaj zatrzyma się w Nobie, podniesie rękę przeciwko górze córki syjońskiej, przeciwko pagórkowi Jeruzalemu. Oto Pan, Pan zastępów, zetnie siekierą gałęzie korony, wybujałe będą ścięte, a wyniosłe ku ziemi pochylone. Potem toporem wytnie gąszcze leśne, i Liban padnie wraz ze swoimi wspaniałymi cedrami. Trzecia Księga Mojżeszowa 26, 14 do 39. Ale jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami to i ja uczynię wam to, nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczą oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele. I zwrócę moje oblicze przeciwko wam, i będziecie pobici przez waszych nieprzyjaciół. Panować będą nad wami wasi przeciwnicy i rzucicie się do ucieczki, choć nikt was nie będzie ścigał. A jeżeli mimo to nie będziecie mnie słuchać, to nadal was smagać będę siedmiokrotnie za wasze grzechy. Złamię wyniosłą pychę waszą i uczynię wasze niebo jak z żelaza, a ziemię waszą jak ze spiżu. Daremne będą wysiłki wasze, ziemia wasza nie wyda swego plonu, a drzewo tej ziemi nie wyda swego owocu. A jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy, ześlę na was dzikie zwierzęta, a te pozbawią was dzieci i wytępią wasze bydło oraz uszczuplę waszą liczbę tak, że wasze drogi opustoszeją. Jeżeli i przez to nie dacie mi się pouczyć i będziecie postępować wobec mnie opornie, to również i ja postąpię wobec was opornie i także ja uderzę was siedmiokrotnie za wasze grzechy. Sprowadzę na was miecz, który pomści złamane przymierze. A gdy zbierzecie się w waszych miastach, ześlę na was zarazę i będziecie wydani w ręce wroga. A kiedy złamie podporę waszego chleba, 10 kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę, wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Jeżeli i potem słuchać mnie nie będziecie i będziecie postępować wobec mnie opornie, to i ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i także ja ukarzę was siedmiokrotnie za wasze grzechy. Będziecie jedli ciało waszych synów, również ciało waszych córek jeść będziecie. Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski. I rzucę wasze trupy na rozwaliska waszych bałwanów, i obrzydzi was sobie moja dusza. Obrócę wasze miasta w ruiny i spustoszę wasze świątynie, i nie będę wąchał woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię tak, że osłupieją nad nią wasi wrogowie, którzy na niej zamieszkają. Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza, i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną. Wtedy ta ziemia będzie miała spłacone jej zaległe sabaty przez wszystkie dni jej spustoszenia, a wy będziecie w ziemi waszych wrogów. Wtedy odpocznie ziemia i otrzyma swoje sabaty. Przez wszystkie dni spustoszenia będzie odpoczywać, gdyż nie odpoczywała w czasie waszych sabatów, kiedyście wy na niej mieszkali. Tym, którzy pozostaną przy życiu wśród was, włożę zwątpienie do ich serc w ziemiach ich wrogów. I płoszyć ich będzie nawet szelest zdmuchniętego z drzewa liścia, i będą uciekać jak się ucieka przed mieczem, i będą padać, choć nikt ich nie ściga. Będą się potykać jeden o drugiego, jak się to dzieje, gdy się ucieka przed mieczem, choć nikt nie ściga. Nie będziecie mogli ostać się wobec waszych wrogów. Zginiecie wśród narodów i pochłonie was ziemia waszych wrogów. A ci, którzy z was się ostaną, zgniją za swoje grzechy w ziemiach waszych wrogów, a także za winy swoich ojców zgniją jak i oni. Gdyby Bóg pragnął zniszczyć swój lud, mógł wydać Judejczyków Asyryjczykom. Ale on jest cierpliwy, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Drugi list Piotra 3:9. Podobnie jak to się stało w czasach sędziów, Bóg pozwolił Judejczykom i Izraelitom doświadczyć niektórych skutków ich niemądrego postępowania, aby zrozumieli, co czynią, i mieli szansę na dokonanie lepszych wyborów. Gdy trwali w tym, co złe, i zatwardzali swoje serce wobec Boga, odrzucając Jego przesłania kierowane do nich za pośrednictwem Jego posłańców, Bóg dalej zmniejszał swoją ochronę. Jednak oni nadal trwali w buncie. Ten cykl powtarzał się jak spirala prowadząca w dół, aż w końcu nie pozostało już nic, co Bóg mógłby dla nich zrobić. Przeczytaj Księga Izajasza 9:7-10:2. Jakich grzechów dopuszczali się ludzie? Przeciwko komu je popełniali? Kto wśród nich był winny? Księga Izajasza 9:10:2. Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela. I poczuł je cały lud, Efraim i mieszkańcy Samarii, którzy w pysze i w wyniosłości serca tak mówią: mury z cegły runęły, wybudujemy je z kamienia ciocanego, sykomory wycięto, zasadzimy cedry. Lecz Pan pobudzi przeciw niemu jego wroga, Resyna, i podburzy jego nieprzyjaciół Aramejczyków od wschodu, a Filistyńczyków od zachodu. I pożerą Izraela całą paszczą. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. lecz lud nie nawraca się do tego, który go smaga, i Pana zastępów nie szuka. Dlatego Pan odetnie Izraelowi głowę i ogon, kiść palmową i sitowie w jednym dniu. Głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. Dlatego Pan nie oszczędza młodzieńców jego i nie lituje się nad jego sierotami i wdowami. Bo to wszystko niegodziwcy i złoczyńcy, a każde usta mówią niedorzeczności. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Gdyż bezprawie rozgorzało jak ogień, pożera cierń i oset i zapala gęstwinę leśną, tak że ta się unosi w słupach dymu. Z powodu gniewu Pana zastępów wypalona jest ziemia, a lud stał się pastwą ognia, nikt nie lituje się nad swoim bratem. I porywają to, co z prawej strony, ale nadal są głodni, pożerają to, co z lewej strony, lecz nie są syci. Każdy pożera ciało swojego bliźniego. Manasses Efraima, a Efraim Manassesa, a obaj razem Judę. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. Widzimy tu, podobnie jak w całej Biblii, prawdę o wolnej woli. Bóg stworzył ludzi wolnymi, gdyż w przeciwnym razie nie byliby zdolni do prawdziwego miłowania Go, a wolność wiąże się z możliwością czynienia zła. Choć raz po raz Bóg stara się nas pozyskać, objawiając swoją miłość i swój charakter, pozwala nam także zbierać owoce naszych złych decyzji, ból, cierpienie, lęk, niepokój i tym podobne, po to, by pomóc nam uświadomić sobie, do czego prowadzi odwracanie się od Niego. A jednak nawet takie nieszczęścia nie skłaniają ludzi do porzucenia grzechu i przyjścia do Boga. Wolna wola jest czymś wspaniałym, bez niej nie bylibyśmy ludźmi, ale biologicznymi robotami. Jednak nadużywanie wolności prowadzi do fatalnych skutków. Jak Bóg posłużył się cierpieniem, by zawrócić cię ze złej drogi? A może nadal opierasz się przed przyjęciem Jego przesłania? Środa 27 stycznia. Korzeń i pęd. Kto jest różdżką, która wyrośnie? Z pnia Izajego w Księga Izajasza 11:1. Zobacz także Księga Zachariasza 3:8, 6, 12. Księga Izajasza 11:1. I wyrośnie różdżka z pnia Izajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Księga Zachariasza 3:8. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę, latorośl. Księga Zachariasza 6:12. I powiedz do niego, tak mówi Pan zastępów, oto mąż, którego imię brzmi latorośl, pod jego stopami wyrośnie latorośl i on zbuduje przybytek Pana. Księga Izajasza 11:1 wykorzystuje obraz ściętego drzewa przedstawiony w Księga Izajasza 10:33-34. Pień Isajego oznacza, że dynastia Dawida, syna Isajego, utraci władzę. Ale pojawi się różdżka, pęd, która wyrośnie z pozornie skazanego na obumarcie pnia, władca pochodzący z rodu Dawida. Dlaczego nowy władca z rodu Dawida został także nazwany korzeniem Isajego? Zobacz Księga Izajasza 11:10. Jakie jest znaczenie tego symbolu? Zobacz objawienie Jana 22:16. Księga Izajasza 11:10. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopoczy jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Objawienie Jana 22:16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Opis ten pasuje tylko do Jezusa Chrystusa, który jest jednocześnie korzeniem i rodem Dawidowym. Chrystus pochodzi z rodu Dawida i oczywiście od Adama, Syna Bożego, którego sam stworzył. Zatem Chrystus jest przodkiem Dawida i jednocześnie jego potomkiem. W jaki sposób nowy władca z rodu Dawida odwraca zgubne skutki grzechu i odstępstwa? Zobacz Księga Izajasza 11:1-16. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilgościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmi, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinaru, i z Hamatu, i z wysp na morzu. I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni. Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. I polecą na zachód na zbocza filistyńskie, razem będą łupić synów wschodu. Na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi. I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić. I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. On myśli i działa w zgodzie z Bogiem, sądzi w sposób uczciwy, karze bezbożnych i przywraca pokój. Gdy on przejmie władzę, sprowadzi z powrotem, odrodzi i zjednoczy wierną resztę Izraela i Judei. Powstanie silna i zjednoczona monarchia, tak jak to było w czasach Dawida, który pokonał Filistynów i innych pomniejszych wrogów. Ale nowy władca będzie potężniejszy niż Dawid, bo przywróci pokój w całym stworzeniu, drapieżniki przestaną żywić się roślinożercami i będą współistnieć pokojowo z gatunkami, na które niegdyś polowały. Czy 11 rozdział Księgi Izajasza mówi tylko o pierwszym przyjściu Chrystusa, tylko o jego drugim przyjściu, czy też jednocześnie o obu? Przeczytaj uważnie to proroctwo i zaznacz, które fragmenty rozdziału odnoszą się do pierwszego przyjścia Chrystusa, a które do jego powtórnego przyjścia. W 11 rozdziale Księgi Izajasza oba przyjścia Jezusa są przedstawione jako jeden obraz. Są ze sobą powiązane, gdyż stanowią dwie części całości, jak dwie strony medalu. Plan zbawienia, aby był kompletny, wymaga obu przyjść Chrystusa, pierwszego, które już nastąpiło, oraz drugiego, na które czekamy jako na spełnienie naszej chrześcijańskiej nadziei. Czego Chrystus dokonał podczas swego pierwszego przyjścia i jaką pewność daje nam to w związku z jego powtórnym przyjściem? Co było celem pierwszego przyjścia Chrystusa i dlaczego cel ten czyni jego powtórne przyjście koniecznością? Czwartek 28 stycznia. Pocieszyłeś mnie. 12 rozdział Księgi Izajasza jest krótkim psalmem, pieśnią, ku chwale Boga za jego miłosierną i mocną pociechę. Psalm, włożony w usta uczestnika odrodzonej reszty, porównuje obiecane wyzwolenie do tego, co przeżyli Hebrajczycy podczas wyjścia z Egiptu. Przypomina pieśń Mojżesza i Izraelitów po uratowaniu przed armią Faraona nad Morzem Czerwonym. Porównaj pieśń z Księga Izajasza 12:1-6 z pieśnią zawartą w Objawienie Jana 15:2-4, pieśnią Mojżesza i Baranka. Za co w obu tych pieśniach wielbiony jest Bóg? Księga Izajasza 12:1-6. I powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto, Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. Objawienie Jana 15:2-3. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Księga Izajasza 12:2 przybliża czytelnika do rozpoznania tożsamości mającego przyjść Wybawiciela jako Jezusa, mówiąc, że Bóg jest zbawieniem. Imię Jezus znaczy, Jahwe jest zbawieniem, porównaj Ewangelia Mateusza 1:21. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Jakie znaczenie ma przesłanie zawarte w imieniu Jezus, iż Jahwe jest zbawieniem? Bóg nie tylko zbawia, ale i jest zbawieniem. Obecność świętego izraelskiego pośród nas jest dla nas wszystkim. Bóg jest z nami. Jezus nie tylko dokonywał cudów, ale i sam stał się cudem. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas Ewangelia Jana 1:14. Nie tylko poniósł nasze grzechy na krzyż, ale i stał się grzechem za nas. Nie tylko czyni pokój, ale i jest naszym pokojem. Nic dziwnego, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów Księga Izajasza 11:10. Chrystus, wywyższony na krzyżu, przyciąga do siebie wszystkich ludzi. Reszta powróci do Boga Mocarza, który jest dziecięciem narodzonym nam, naszym księciem pokoju. Zastanów się nad tym dłużej, że Jezus jest naszym zbawieniem. Przeczytaj list do Rzymian 3:24, gdzie jest mowa o tym, że odkupienie jest w Jezusie, jest czymś, co zostało dokonane w Nim, a dzięki łasce i miłosierdziu Boga możemy mieć wieczny udział w tym odkupieniu. Mówiąc innymi słowy, odkupienie, które jest w Nim, może się stać naszym przez wiarę, a nie przez uczynki, bo żadne nasze uczynki nie wystarczą, by nas odkupić. Jedynie ofiara Chrystusa, której rezultaty są nam przypisane przez wiarę, może stanowić podstawę naszego odkupienia. Jak ta prawda niesie ci nadzieję i pewność zbawienia, zwłaszcza gdy jesteś przytłoczony poczuciem swojej niegodności? Piątek 29 stycznia. Do dalszego studium. Serce ludzkiego ojca współczuje synowi. Patrzy na twarz swego maleństwa i drży na myśl o niebezpieczeństwach, jakie niesie życie. Pragnie uchronić tę najdroższą istotę przed mocą szatana oraz utrzymać z dala od pokus i konfliktów. Aby sprostać ostremu konfliktowi i jeszcze straszniejszemu ryzyku, Bóg dał swego jednorodzonego Syna, aby zagwarantować drogę życia dla nas, maluczkich. Na tym polega miłość. Podziwiajcie to, niebiosa, i dziw się, ziemio. Chrystus zgodził się spełnić warunki niezbędne do zbawienia człowieka. Żaden anioł i żaden człowiek nie mogli dokonać wielkiego dzieła, które musiało zostać wykonane. Jedynie Syn Człowieczy mógł zostać wywyższony, gdyż tylko nieskończona natura może podjąć proces odkupienia. Chrystus zgodził się utożsamić z niewiernymi i grzesznymi ludźmi oraz mieć udział w ludzkiej naturze, aby oddać własną krew, to jest złożyć swoją duszę w ofierze za grzech. Podczas niebiańskiej narady zmierzona została wina człowieka i oszacowany został gniew z powodu grzechu. I Chrystus ogłosił swoją decyzję, że weźmie na siebie odpowiedzialność za spełnienie warunków, na jakich nadzieja zostanie zaoferowana upadłej ludzkości. Pytania do dyskusji. 1. Jak to już zauważyliśmy, w 11 rozdziale Księgi Izajasza Pan przedstawił w jednym obrazie oba przyjścia Chrystusa. To może przynajmniej w jakimś stopniu wyjaśniać, dlaczego niektórzy Izraelici nie przyjęli Mesjasza w czasie jego pierwszego przyjścia, spodziewali się bowiem, że Mesjasz dokona tego wszystkiego, co miało się dokonać wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa. Jak świadczy to o doniosłości właściwego zrozumienia natury pierwszego przyjścia Chrystusa, jak również jego powtórnego przyjścia. Jak fałszywe poglądy dotyczące jego powtórnego przyjścia narażają ludzi na ostateczne wielkie zwiedzenie szatana w czasie końca. Podsumowanie. W czasach Izajasza, którego imię znaczy zbawienie Jahwe, Bóg obiecał swojemu ludowi ostatków, reszcie, zbawienie od ucisku, jaki przyjdzie na nich wskutek narodowego odstępstwa. To proroctwo o nadziei znajduje swoje ostateczne wypełnienie w Jezusie, którego imię znaczy Jahwe jest zbawieniem.